Przejdziemy teraz do rozważania Bożego Słowa. Otwórzcie w związku z tym dalszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, a jest to 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A więc doszliśmy w naszym rozważaniu na temat bohaterów wiary, doszliśmy do Abrahama i w zasadzie zbliżamy się do kresu jego życia. I w związku z tym będziemy dzisiaj mówić o 25 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ten 25 rozdział Księgi Mojżeszowej opisuje pięć ważnych wydarzeń. Jedne z nich są może bardziej ważne, inne tylko są wzmiankowane, a więc tylko Biblia o nich wzmiankuje. Te pięć wydarzeń, o których czytamy w 25 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to przede wszystkim od 1 do 6 wiersza opis drugiego ożenku Abrahama, który miał miejsce po śmierci Sary. Za chwilę o tym powiemy. Potem drugie wydarzenie, które nastąpiło, to jest śmierć i pogrzeb Abrahama. I to wydarzenie jest opisane w wierszu od 7 do 11. Potem Biblia króciutko wspomina o potomkach Ismaela, a więc o potomkach pierwszego syna Abrahama, który urodził się z niewolnicy Hagar. I o tym jest napisane od 12 do 18 wiersza. W dalszej kolejności, od wiersza 19 do 26, jest mowa o narodzinach Ezawa i Jakuba, a więc dwóch synów Izaaka, bliźniakach, o Ezawie i Jakubie. I wreszcie ostatnie wydarzenie, to jest sprzedanie, jest opis sprzedania, pozbycia się pierworodztwa, z którym związane było błogosławieństwo, przez Ezawa, jednego z synów Izaaka. A więc te pięć wydarzeń są przedstawione, są opisane w 25 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I rozpocznijmy od tego pierwszego wydarzenia. To pierwsze wydarzenie, jak powiedziałem, jest opisane w wierszach od 1 do 6. Czytajmy zatem. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha. A Jokszan zrodził Szebę i Detana. Synami Detana byli Aszuryci, Letuszyci i Lemici. Synami Madiana zaś byli Efa, Efar, Hanoch, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, a synów innych żon, u nas jest nałożnic, ale w innym tłumaczeniu jest powiedziane innych żon, ciekawe, bo tu jest właśnie liczba mnoga, ale do tego dojdziemy, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego, na wschód, do kraju wschodniego. Przeanalizujmy, albo rzućmy, powiedzmy o paru myślach godnych uwagi zapisanych w tym fragmencie. A więc po śmierci Sary, trudno powiedzieć w jakim okresie po śmierci Sary, w każdym razie po odbyciu żałoby po Sarze, Abraham ożenił się drugi raz z kobietą o imieniu Ketura. Przykro, ale nic o niej nie wiemy. Nic nie wiemy o jej pochodzeniu, nie wiemy nic o jej rodzinie, bo Biblia też nic nie wspomina. Nie wiemy, skąd pochodziła, czy była Kananejką, A więc czy była Kananejką, a więc pochodziła z Kanaanu, czy też pochodziła skąd inąd. Osobiście nie przypuszczam, żeby mogła być Kananejką. Jest to w moim przekonaniu nieprawdopodobne, aby Abraham ożenił się z Kananejką. Dlaczego? Dlatego, że poprzednim razem mówiliśmy, że kiedy poszukiwał małżonki dla, jak pamiętacie, dla swojego syna Izaaka, to wyraźnie nakazał swojemu słudze, aby przypadkiem nie szukał narzeczonej małżonki wśród kobiet w Kanaanie, ponieważ Kanaan oznaczał naród obcy, świecki. Dlatego nakazał swojemu słudze, aby pojechał do jego ojczyzny, do jego rodziny i stamtąd przyprowadził narzeczoną dla Izaaka. A więc byłby niepoważny, gdyby zabronił wzięcia żony dla Izaaka spośród kobiet kananejskich, a sam się z Kananejką ożenił. Wydaje mi się, że straciłby w ten sposób autorytet w oczach swojego syna Izaaka, bo w każdej chwili syn mu mógł powiedzieć: ojcze, to taki byłeś bardzo restrykcyjny, zabraniałeś, aby mogła być wyszukana narzeczona dla mnie wśród córek kananejskich, a sam się z Kananejką ożeniłeś. Dlatego uważam, że bogobojność, powaga Abrahama nie dopuszcza takiej możliwości, żeby szukał kobiety wśród Kananeje. Kim więc była? Trudno powiedzieć. Być może była tą osobą, była jedną z tych osób, która razem z nim i razem z jego żoną Sarą wyszły z Ur Chaldejskiego. Być może była młodsza, zdecydowanie młodsza, i razem z nim przywędrowała z Ur Chaldejskiego do Kanaanu. I oto po śmierci Sary Abraham żeni się z Keturą. I co się okazuje, że jeszcze na koniec życia Bóg obdarzył go 6 synami. A więc Ketura urodziła Abrahamowi 6 synów. Imiona ich zostały wymienione, nawet wymienione w Biblii. I ci synowie stali się potem założycielami rodów arabskich, plemion arabskich. Plemiona arabskie noszą właśnie nazwę imion synów Abrahama. Osiedlili się oni na Półwyspie Synajskim. Abraham zadbał o to, aby przypadkiem nie nastąpił jakiś konflikt między synami Ketury, a więc jego synami urodzonymi z Ketury, a Izaakiem, synem urodzonym z Sary. Dlatego jeszcze za swojego życia jakiś testament widocznie sporządził, z którego wynikało, że wszystko, co było jego własnością, a więc własnością Abrahama, czego on się dorobił, ma dziedzicznie przejść na Izaaka. Natomiast tych synów odprawił. Odprawił zupełnie w inne miejsce, by sobie wzajemnie nie przeszkadzali, by powiedzmy synowie Ketury nie rościli prawa do majątku, który Abraham przysporzył i który przekazał Izaakowi. I to jest bardzo ważna także myśl. To jest cenna myśl. Cenna myśl, bo pamiętajcie, swego czasu, już później, gdy królem został Hiskiasz, i kiedy zapadła decyzja, że Hiskiasz umrze, to pamiętacie, Bóg posłał proroka Izajasza do Hiskiasza i nakazał mu, aby zanim umrze, zanim jeszcze należy do niego prawo decyzji, dokonał rozsądzenia swego domu. Inaczej sporządził testament. I żeby jeszcze za jego życia, kiedy jest w pełni świadomy, kiedy jest w pełni odpowiedzialny, nastąpił podział jego majątku. Bo to różnie potem bywa, kiedy człowiek umiera, a nie dokona uporządkowania tego, co za sobą pozostawia. Przypadki życiowe podpowiadają, że jeszcze się stypa nie zakończyła, już sprawa jest w sądzie. Już się zaczynają sądzić, już się zaczynają kłócić. I potem są swary, i potem są gniewy, i potem jest rozpad w rodzinie. I potem zamiast rodzina być zjednoczoną, to jest podzieloną ze względu na to, że nie zostało to uporządkowane za życia decydenta, czyli ojca. I popatrzcie, Abraham tutaj właśnie w ten sposób postąpił. Zanim skłonił swoją głowę i odszedł do wieczności, najpierw uporządkował, przeznaczył według własnego uznania Izaakowi to, co przeznaczył, natomiast tych synów odprawił. Odprawił. Czy mieli żal do Abrahama, swego ojca? Tego nie wiem. Mogli mieć żal, bo przecież też byli synami Abrahama. Ale wtedy, tak jak mówiłem poprzednim razem, wtedy miał miejsce ustrój patriarchalny, to znaczy patriarcha, to znaczy ojciec był decydującym i jego zdanie było absolutnie decydujące. On decydował, on wybierał, on postanawiał i w zasadzie nie było od tego odwołania. Zobaczymy to, kochani, zobaczymy to także później, kiedy będziemy omawiać sprawę Izaaka i jego błogosławieństwa, którego udzielił Jakubowi. Pamiętacie, że wtedy przyszedł Ezaw i mówi: ojcze, to dla mnie już nie masz błogosławieństwa? Więc błogosławieństwo, decyzje ojca były w takim poszanowaniu i w takim oto zrozumieniu, że wraz z tym błogosławieństwem spływa błogosławieństwo Boga. Dlatego też zarówno Ezawowi, jak i Jakubowi tak bardzo zależało na tym, aby ojciec ich pobłogosławił. I w związku z tym tutaj Abraham jako decydent, jako ten, który decyduje, postanowił tych synów Ketury odprawić na półwysep Synajski, a Izaaka uczynić swoim spadkobiercą. I w ten oto sposób doszliśmy do drugiego wydarzenia, które opisane jest od 7 do 11 wiersza. Przeczytajmy je także. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machbeda na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre, na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. A więc, bracia i siostry, nic Biblia, jak powiedziałem, nie mówi o tym, kim była Ketura, ale to przy niej prawda. I nic też Biblia nie mówi, absolutnie słowa nie wspomina o długości jej życia, ani też o momencie jej śmierci. Jak gdyby z marszu po poinformowaniu nas, że Abraham miał 6 synów z Keturą. No, w wierszu 6 jest też taka trochę jakaś tajemnicza wzmianka, że oprócz Ketury, jak gdyby Abraham miał jeszcze inne żony. Tu w naszym tłumaczeniu jest powiedziane, że a synów nałożnic. Ale w innym, na przykład katolickim tłumaczeniu jest, że a synów innych żon. Widocznie oprócz Ketury na starość Abraham jeszcze się zdążył że tak powiem, obstawić innymi żonami, ale trudno mi powiedzieć, jak to naprawdę było. Gdy był młody, miał tylko jedną żonę, Sarę, a potem oprócz Ketury także jeszcze inne żony. No i najprawdopodobniej z tymi żonami też, no tak, z tymi żonami też miał potomstwo i to potomstwo także odprawił wraz z synami Ketury. I kiedy miał 175 lat, tak jak czytaliśmy, w pięknej starości, syty dni, Abraham został odwołany z doczesności. Bardzo mi się to podoba stwierdzenie. Syty dni, w pięknej starości, Abraham został odwołany, umarł Abraham, a więc umarł Abraham w starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. Jego ciało po śmierci, jego ciało zostało złożone obok Sary w tym samym miejscu, w tej samej pieczarze, w której znajdowała się Sara. I także jest ciekawe, że przy pogrzebie asystowali tylko Izak i Ismael. Pozostali synowie nie są tutaj wspominani. Nie wiem, być może mieli żal do swojego ojca Abrahama, że ich odprawił z niczym. Być może, nie wiem. No w każdym razie nic Biblia nie wspomina, aby przy pogrzebie Abrahama, uczestniczyli także pozostali synowie. Był tylko Ismael, syn Hagar i Izak, syn Sary. I tak oto dobiegła końca historia Abrahama, o której mówiliśmy od wielu, wielu tygodni, nad którą się pochylaliśmy przez wiele, wiele wtorków. Tak dobiegła, chciałbym powiedzieć, zaakcentować, ziemska historia Abrahama, bo Abrahama ciągle spotykamy, jako żyjącego spotykamy go w Nowym Testamencie. To prawda, że jego ciało, które z prochu powstało, w proch się obróciło. No bo taki był Boży, taki był Boży nakaz, taka była Boża decyzja. Z prochu powstałeś, jest o tym mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale to nie oznacza, że Abraham umarł, bo ciągle Abrahama, mimo że jego ciało w proch się rozsypało, ciągle Abrahama spotykamy. Proszę, otwórzcie Ewangelię, by się o tym przekonać. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 8, wiersz 11. Rozdział 8, wiersz 11. Oto w 8 rozdziale, wierszu 11, sam Pan Jezus mówi o czymś, co nas oczywiście zdumiewa, bo oto czytamy w tym 11 wierszu taką wypowiedź Pana Jezusa. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Okazuje się, że choć Abraham umarł, ciągle żyje. Zasiada ze stołem wraz ze swoimi synami Izaakiem i Jakubem. Także w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale w wierszu 22 czytamy wzmiankę o Abrahamie. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od wiersz 22. Wiersz 22 powiada tak. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. A więc znowu tu spotykamy wzmiankę padającą z ust samego Pana Jezusa, że Abraham funkcjonuje, żyje. Zwróćcie jeszcze uwagę na fragment od 24 wiersza. Tutaj czytamy tak, wiersza 23 może także. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, Zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpią w tym płomieniu. I teraz zwróćcie uwagę. Abraham zaś rzekł, synu mój. A więc Abraham tutaj rozmawia z tym bogatym człowiekiem. To znaczy, że Abraham żyje. Prawda? I gdybyście czytali dalej ten fragment, to znowu w wierszu 29 czytamy, rzekł mu Abraham. W wierszu 30 toczy się dyskusja między tym bogatym człowiekiem a Abrahamem. A więc skoro dzisiaj mówimy o śmierci Abrahama, to musimy zauważyć, że ta śmierć polegała na tym, że ciało, które z prochu powstało, w proch się obróciło. I w tym momencie dochodzimy do bardzo ważnego pytania, na które nie zawsze i nie wszyscy sobie potrafią odpowiedzieć. Dochodzimy do ważnego pytania, jak to jest z umarłymi? Co się z nimi dzieje po odejściu z tej ziemi? Czyli co się dzieje po tak zwanej śmierci? Co się dzieje z tymi, którzy od nas odchodzą i mówimy, że umarli? Co się z nimi dzieje? Niektórzy twierdzą, że człowiek po śmierci przestaje istnieć. Ulega tak zwanemu unicestwieniu. Ślad po nim ginie, odchodzi w zapomnienie, a więc ginie na wieki wieków. Tak niektórzy twierdzą. Jest jeszcze inny pogląd, który powiada, że po śmierci człowiek przechodzi w inny byt, tak zwana reinkarnacja, a więc, że przechodzi w zależności od tego, czy sobie zasłużył na wyższy byt, czy na niższy. Czasem niektórzy upatrują nawet człowieka w jakimś tam robaczku, bo jego życie było niegodne i w związku z tym podczas reinkarnacji zamienił się w dżownicę. Albo jeszcze w coś innego. Są też jeszcze inne teorie na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po jego śmierci. A żeby w związku z tym móc przynajmniej najogólniej jak to jest możliwe, na ten temat cokolwiek powiedzieć, musimy sobie przypomnieć, co mówi Biblia na ten temat. A więc nie co mówią te współczesne teorie takich czy innych nawet religii, ale co mówi Biblia na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. I tak jak już wspomniałem, pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 7 wiersz powiada, że człowiek z prochu został ulepiony. Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i to, co zostało z prochu ziemi ukształtowane, inaczej ciało nasze, albo tak jak Paweł mówi, ten namiot nasz, w którym żyjemy, dom, w którym żyjemy, tu na tej ziemi, on z prochu powstał i podczas śmierci w proch się obraca, więc zostaje złożony do grobu i po iluś tam, no powiedzmy, tygodniach, miesiącach czy latach zamienia się w proch. Ale przecież my musimy pamiętać, że człowiek to nie tylko to, co widzimy, to nie tylko ten namiot zewnętrzny, to nie tylko ciało, że człowiek to coś więcej. Człowiek to duch ludzki, dusza. To jest ten wewnętrzny człowiek. I apostoł Paweł w liście do Koryntian powiada, że wtedy, kiedy ten nasz zewnętrzny człowiek się starzeje, to ten wewnętrzny ma tendencję odnawiać się, jeśli mamy społeczność z Bogiem. Jeśli utrzymujemy społeczność z Bogiem. A więc w momencie, gdy człowiek umiera, następuje rozdzielenie. Rozdzielenie czego? Tego wewnętrznego człowieka, nazwijmy go duszą, od tego zewnętrznego człowieka, jakim jest ciało, proch. I teraz ten wewnętrzny człowiek, dusza człowieka, po śmierci nie umiera. Dusza człowieka po śmierci nie umiera. Czytamy w objawieniu świętego Jana, że przed ołtarzem wołały dusze pomordowanych ludzi, a więc męczenników, ci, tych, którzy zostali zamordowani przed ołtarzem, wołały te dusze do Boga: Panie, kiedy pomścisz się krzywd naszych? A więc człowiek po śmierci, ten wewnętrzny człowiek nie umiera. Co się więc z nim dzieje? A to jest zależne od tego, kim człowiek był na tej ziemi. Jeśli człowiek na tej ziemi przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jeśli narodził się na nowo, jeśli utrzymywał społeczność z Bogiem, jeśli dostąpił zbawienia, to wówczas idzie do jednego miejsca, to znaczy idzie do określonego miejsca. Natomiast człowiek, który prowadził życie niegodziwe, nigdy się na nowo nie narodził, nie przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, idzie do innego miejsca. A więc możemy powiedzieć tak oto, że po śmierci dusze ludzkie wędrują do dwóch różnych miejsc, w zależności od tego, kim ludzie byli podczas życia na tej ziemi. Jeśli byli grzesznikami, to idą do innego miejsca. Jeśli byli ludźmi miłującymi Boga, kochającymi Boga, narodzeni na nowo, idą do innego miejsca. I to, kochani, bardzo wyraźnie widać na przykładzie właśnie czytanego, cytowanego przed chwilą rozdziału 16 Ewangelii Łukasza. Prześledźmy sobie raz jeszcze, choć ja pamiętam, że mówiłem już o tym, ale pewnie nie wszyscy z was wtedy byliście na tym spotkaniu. Prześledźmy sobie jeszcze raz, żeby to plastycznie, naocznie zobaczyć. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. I w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy w 19 wierszu autentyczny przypadek. Czytamy o autentycznym przypadku, bo Pan Jezus, w ustach Pana Jezusa zabrzmiało tak oto to słowo: a był pewien człowiek, a był pewien człowiek. Chcę od razu z góry uprzedzić, iż w wielu grupach, nawet chrześcijańskich grupach, usłyszeć byście mogli, że to jest tylko podobieństwo, że to nie jest fakt autentyczny. Zwróćcie uwagę, że nawet nasi kochani tłumacze, ewangeliczni tłumacze, potraktowali to nie jako fakt autentyczny, ale jako podobieństwo. Bo zwróćcie uwagę na wstęp do tego wydarzenia. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Ale ja zawsze protestuję, mówię, to nie jest żadne podobieństwo, to jest fakt historyczny. To jest fakt, który miał miejsce. Gdyby to było podobieństwo, to by było napisane: i powiedział im podobieństwo. Ilekroć razy Pan Jezus posługiwał się podobieństwem, to zawsze ten wstęp się pojawia. I powiedział im podobieństwo o czworakiej roli na przykład. I powiedział im podobieństwo o dwóch fundamentach. To jest podobieństwo, bo tam jest zawarta myśl, że to jest podobieństwo. A tu Pan Jezus nie mówi, że to było podobieństwo, tylko że był pewien człowiek, że to jest fakt historyczny. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. I w wierszu 20 znowu pojawia się ta sama myśl. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Znowu jest tu po raz wtóry zawarte pouczenie, że tak się w którym momencie nie wiemy, ale że tak w swoim czasie było. Był bogaty człowiek i był biedny człowiek. I ten biedny człowiek w wierszu 12, w 21 czytamy, że był tak biedny, tak ubogi, że nawet gotów był posilić się odpadkami ze stołu bogacza. a był tak obolały, tak owrzodziały, nikt się nie troszczył o niego, nie było opieki społecznej ani żadnej innej opieki. Tak bardzo narzekamy na naszą opiekę, pomyślcie teraz o tej opiece, że leżał tam, psy przychodziły, sanitariusze i lizały jego rany. A więc w tak opłakanym stanie znajdował się ten człowiek. I co dalej czytamy? W wierszu 22 czytamy, że nastąpił kres jego życia. Tak jak kres życia następuje w przypadku każdego człowieka. I stało się, że umarł żebrak. Bracia i siostry, to jest wszystkim pisane, że umrzemy. Nikt się jeszcze spod tej jedynej chyba sprawiedliwości na tym świecie nie wymigał. Umierali wielcy i mali, bogaci i ubodzy, sławni, popularni i nieznani. Wszyscy, prędzej czy później. Ktoś powiedział, że od momentu urodzenia się każda sekunda przybliża nas do tego faktu. I tak jest. Popatrzcie, Abraham żył 175 lat i umarł. Inni żyli po 900 lat, ale też umarli. A więc wszyscy do tego zdążamy. To jest meta, do której zdążają wszyscy ludzie, czy chcą, czy nie. Ktoś też powiedział, że ta kostucha z kosą krąży wokół nas coraz bliżej, aż w pewnym momencie i nam trzeba będzie odejść z tej ziemi. Ale chciałbym, żebyście coś zauważyli, że między śmiercią, między odejściem, że umrzeć trzeba, to jest niewątpliwe. Chyba że Pan przyjdzie i zabierze nas w międzyczasie. Ale jeśli to nie nastąpi, to każdy z nas musi umrzeć. I trzeba o tym pamiętać. Jest rzeczą nierozsądną oddalać myśl o śmierci. To jest najgłupsze, co człowiek może zrobić. To jest tak, jak stać nad przepaścią i udawać, że się nic nie wydarzy, kiedy zrobię następny krok. Raczej trzeba się zastanowić, co zrobić, skoro i tak muszę umrzeć. Jeśli nawet masz dzisiaj 18 lat, to ani się nie zorientujesz, jak już będziesz pochylonym, starszym człowiekiem. Jak będziesz stał nad grobem, ani się nie zorientujesz, kiedy to przeszło. Lecz kiedy byłem młody, wydawało mi się, że to nigdy w moim życiu nie nastąpi, żebym posiwiał. Ale nawet się nie zorientowałem, kiedy to się stało. A więc nie oddalimy od siebie tego faktu, ponieważ raz człowiek się rodzi fizycznie i raz człowiek umiera. I oto czytamy, że umarł żebrak, ale jak powiedziałem, między śmiercią, między tym, co jest po śmierci, jest zasadnicza różnica. Proszę zwróćcie uwagę, i stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Niezwykłe. Gdy umarł ten ubogi człowiek, nagle z nieba przybyła asysta aniołów. Coś niezwykłego. Przybyli aniołowie Boży, aby go z tej ziemi zabrać. A popatrzcie teraz na drugą śmierć. Umarł też bogacz. I co? I został pogrzebany. Czego wam tu brakuje? Czego nam tutaj brakuje? Tych aniołów. Ich brakuje. No, po prostu umarł i pogrzebali go. Może ludzie pośpiewali nad jego grobem, może ktoś tam kazanie ładne wypowiedział, może go do nieba nawet odesłali ci, którzy go grzebali, ale to są tylko ludzkie pobożne życzenia. To mogą być tylko ludzkie pobożne życzenia. W pierwszym przypadku aniołowie tego człowieka zabrali i zanieśli na łono Abrahamowe. Natomiast gdy umarł ten drugi człowiek, został pogrzebany. I teraz zauważcie, że następuje rozdział, że zupełnie gdzie indziej znalazł się ten ubogi człowiek, żebrak, a zupełnie gdzie indziej znalazł się ten bogaty człowiek. Zauważcie, że Biblia ciągle mówi o dwóch bramach, dwóch drogach i dwóch miejscach. Dwie są bramy. Jakie? Wąska i szeroka. Dwie są drogi. Jaka? Wąska i szeroka. I dwa są miejsca. Do każdego z tych miejsc, do któregoś z tych miejsc prowadzi inna droga. Inną drogą szedł bogaty człowiek, która go doprowadziła do innego miejsca. Inną drogą szedł żebrak i ta droga doprowadziła go do innego miejsca. Już wiemy, dokąd zaprowadziła droga tego ubogiego człowieka, żebraka. Doprowadziła go, jak mówi Jezus, na łono Abrahamowe. Cóż to za miejsce? Za chwilę będziemy o nim jeszcze za chwilę mówić. A dokąd zaprowadziła droga tego bogatego człowieka? Zaprowadziła go do krainy umarłych. Inaczej po grecku Hades. A więc ten się znalazł gdzie indziej i ten się znalazł gdzie indziej. Zanim pójdziemy dalej, niech mi wolno będzie zastanowić się razem z wami, dlaczego? Dlaczego każdy z nich przeszedł przez inną bramę? Dlaczego każdy z nich szedł inną drogą? I dlaczego każdy z nich znalazł się w innym miejscu? Czyżby sprawa sprowadzała się do tego, że ubodzy, żebracy z bliznami, z ranami, z wrzodami mają jakieś szczególne względy u Boga, skoro Bóg posłał asystę aniołów, gdy ten umierał? A bogacze to są przez Boga ludzie odrzuceni? Ja tak nie sądzę, bo wówczas, tak jak już kiedyś powiedziałem, to wówczas szczególnie mogliby się cieszyć różnego rodzaju obibocy, leworęcy, którzy nie chcą nic robić i w związku z tym chodzą od kościoła do kościoła, żeby żebrać, albo są bezdomni z wyboru, chodzą po śmietnikach i wybierają, bo się im nie chce pracować, bo wolą wypić, niż się wziąć za jakąś solidną robotę, wolą być nieodpowiedzialni niż odpowiedzialni, to co, ci ludzie mieliby się cieszyć u Boga większymi względami niż ci, którzy pracują na utrzymanie swoich rodzin, którzy się troszczą, dbają i tak dalej, i tak dalej. Matki, które, żeby utrzymać rodzinę na dwa etaty, się przyjmują i tu, i tam, to miałyby być w pogardzie u Boga, a w poważaniu mieliby być ci, którzy łażą od baru do baru i popijają i po śmietnikach grzebią. I tutaj dzwonią, pastorze, 5 złotych, pytam, na piwo? Nie, ja już wiem, że to jest na piwo. A więc czy ci ludzie mieliby być w większym poważaniu? Nie, to Bóg by był niesprawiedliwy. Zgadzacie się ze mną? Nie byłby sprawiedliwy. To skoro tak, to dlaczego inaczej potraktował żebraka, a inaczej potraktował bogacza? Sekret zawarty jest w tym, co Biblia mówi o bogaczu. Bo co mówi Biblia o bogaczu? Że on w zasadzie miał tylko jeden cel – próżniactwo. Przyodziewał się w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. No a gdybyśmy zapytali Daniela, co się działo na uczcie Balsazara, to byśmy się dowiedzieli, że tam tygodniami płynęło wino, że obżarstwo, że kobiety lekkich obyczajów, bo Daniel opisuje taką ucztę na dworze Balsazara. A więc wtedy, kiedy się ukazała ręka Pana i pisała mene, mene, tekel, uparasim, zważonyś na wadze, okazałeś się lekkim. A więc na ucztach, no czego się można spodziewać? Wiadomo, że uczta bez alkoholu, bez pijaństwa obyć się nie może. Albo przypomnijcie sobie ucztę, jaką wydał król, a przed nim tańczyła ta dziewczyna i gdy się mu podobała, król podchmielony w obecności gości zapytał, czego chcesz, powiedz, dam ci połowę królestwa. A ta za namową swojej matki odpowiedziała, chcę głowy Jana Chrzciciela na misie. Czy cokolwiek dobrego na takich ucztach się może dziać? Czy ktokolwiek wtedy w w tym szale, jaki się tam dzieje, jakie tam ma miejsce myśli o Bogu? Nie, wyuzdanie, pożądliwość, pijaństwo, bluźnierstwo, grzech. O, to ma tam miejsce, to się tam dzieje. I w takich oto okolicznościach, w takiej oto sytuacji mieszkał, żył ten bogaty człowiek. Miał pieniądze, Bóg mu je dał, ale on nie wiedział, jak on źle je wykorzystywał, źle je przeznaczał. Nie we właściwym kierunku skierował strumień tych pieniędzy. Nigdy się nie zatroszczył o to, aby się pojednać z Bogiem, aby pomyśleć o Bogu, aby pomyśleć o swojej przyszłości, o tym, co się wydarzy. A tak sobie myślę, że ten drugi, choć o tym nie ma mowy, leżąc gdzieś tam u wrót, pod murem, w chłodzie i w żarze, jeśli nie miał czasu w dzień, bo może żebrał, to w nocy, kiedy się wszystko wyciszyło, patrzył, leżąc pod tymi wrotami, gdzieś roziskrzone niebo. I tak sobie myślę, że gdzieś jego dusza tęskniła, wędrowała wyżej, wyżej. I miał czas, aby myśleć o Bogu. Miał czas, aby medytować nad tym, skąd pochodzi, kim jest i dokąd idzie. I prawdopodobnie śmierć zastała go w takiej sytuacji, że był pojednany z Bogiem. Że był pojednany z Bogiem. A więc różnica nie polegała na tym, że miał, a ten nie miał. Ale różnica polegała na stosunku ich serca, ich duszy do Boga. Dlatego kiedy umarł żebrak, Bóg o swoją własność się upomniał. I posłał swoją asystę, aniołów: idźcie i moją własność zabierzcie tutaj do mnie. Natomiast gdy ten bogacz umarł, piekło się o niego upomniało: idźcie i zabierzcie moją własność tutaj do mnie. Dlatego spotykamy ich w dwóch miejscach. Bogatego spotykamy w Hadesie, natomiast tego spotykamy na łonie Abrahama. I teraz popatrzcie przez chwilę, jakie warunki panowały w jednym, a jakie warunki panowały w drugim. Wiersz 23 powiada i następne powiadają: a gdy w krainie umarłych, a więc ten bogaty człowiek, gdy się znalazł w Hadesie, w krainie umarłych, zwróćcie uwagę, co mówi Biblia. Cierpiał męki. A więc okazuje się, że człowiek, niektórzy ludzie cierpią przez całe życie na tej ziemi, ale co najgorsze, będą cierpieć jeszcze przez całą wieczność. Bo on, znalazłszy się w Hadesie, cierpiał męki. Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie mówił. Pan Jezus o tym mówił, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To symbolizuje cierpienie. To symbolizuje cierpienie, że ten człowiek cierpiał męki. I podniósłszy swoje oczy, myślę, że to jest dopełnienie jego tragedii. Bo gdyby wszyscy byli w takich samych okolicznościach, w takiej samej sytuacji jak i on, to może byłoby mu lżej. To wtedy mógłby powiedzieć: no wszyscy, tak jak dzisiaj, wszyscy tak robią i wszyscy tak cierpią. Ale on w pewnym momencie podniósł oczy swoje, widzicie, też żył, on nie umarł. Jego ciało umarło, ale on, to jego wnętrze, jego duch, dusza żyła. Podniósł oczy swoje, te duchowe oczy. Podniósł swoje oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I wtedy właśnie zawołał: ojcze Abrahamie. Nagle sobie przypomniał, że ma Abrahama ojca. Ale chciałbym ostrzec. On sobie wmawiał, że jego ojcem jest Abraham. Bo jego ojcem nie był Abraham. Pamiętacie, Jezus o tym wyraźnie mówił. Przepraszam, Jan Chrzciciel o tym mówił wyraźnie. Nie wmawiajcie sobie, że macie ojca Abrahama. A Pan Jezus mówił: waszym ojcem nie jest Abraham, ale diabeł. Więc człowiek sobie potrafi wmówić, że jest chrześcijaninem. Człowiek sobie może sobie wmówić wiele rzeczy, ale czy to jest naprawdę tak? On się też tu powołuje na Abrahama. odwołuje się do Abrahama. Co dalej czytamy? Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i chłodził mi język, bo męki cierpią w tym płomieniu. Ileż przyśmiewek słyszałem na ten temat. Ateiści i innej kasty ludzie naśmiewają się. Jak to człowiek może się prażyć i smażyć w ogniu piekielnym? Tak to mówią. A przecież ogień ma to do siebie, że konsumuje, że spala. Jeśli by tam rzeczywiście był ogień, to ci ludzie by się po jakimś czasie spalili i przestaliby istnieć. A przecież mówicie, że wy chrześcijanie mówicie, że cierpią męki w ogniu, tak jak tutaj Pan Jezus powiada. Ale ja już kiedyś też mówiłem. Mówiłem, że istnieje dwojakiego rodzaju ogień. Ten fizyczny, który pali, gdy coś się w nim znajdzie w płomieniu, ale jest i ogień, który pali, ale nie spala. Zapytacie, jak to możliwe? Zapytajcie Mojżesza. Gdy pas owce swojego teścia, to na pustyni zobaczył krzak, który się palił, ale się nie spalał. I w związku z tym Mojżesz podszedł, żeby zobaczyć to zjawisko, że krzew się pali, ale się nie spala. A więc jest i taki ogień, który ma moc, pali, ale nie spala. I prawdopodobnie w takim właśnie ogniu ten człowiek się znalazł, bo sam powiada, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za życia swego, podobnie jak Łazarz zło. A teraz zwróćcie uwagę, co mówi dalej Abraham o tym Łazarzu. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A więc tak jak są dwie bramy, tak jak są dwie drogi, tak są dwa miejsca. To miejsce, w którym znalazł się bogacz, to miejsce ognia, cierpienia, to miejsce, to świadomość, że zmarnowałem swoje życie, to świadomość, że straciłem swoje życie, jedno je miałem i je zmarnowałem, sam siebie skazałem na tę męczarnię, na te męki. To jest jedno miejsce. Drugie miejsce to miejsce odpocznienia, to miejsce pokoju, to miejsce pociechy. Tam ci, którzy nawet w tym życiu doznali wielu zranień, wielu boleści, tam łzy będą otarte. Tam łzy będą otarte. Nie będzie już łez, nie będzie już boleści, nie będzie chorób. I dalej chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Ja nie będę już tego dalej czytał, bo to, co dalej czytamy, to wstrząsa moją duszą. To powoduje, że chciałoby się wołać i krzyczeć, ludzie, opamiętajcie się. Ludzie, nie idźcie szeroką bramą, nie wchodźcie szeroką bramą, nie idźcie szeroką drogą, nie wchodźcie do Hadesu, nie wchodźcie do krainy umarłych. Bo zastanawiające jest jeszcze i to, że ten człowiek, bogaty człowiek, który swoim życiem sam skazał się na to miejsce, nie tylko cierpiał on sam z własnego powodu, że tam się znalazł, ale okazuje się, wiersz 27 powiada, że on miał świadomość nie tylko swojego cierpienia, ale przypatrzcie się dobrze wierszowi 27 i 28, że on tam miał jednocześnie świadomość, że jego bracia również prawdopodobnie prowadząc życie takie, jakie on prowadził, a może nawet na nim się wzorując, jako na najstarszym bracie, za przykład go biorąc, także oni idą podążają z każdym dniem bliżej i bliżej do tego miejsca. I biedaczek chciał ich jakoś ratować. Teraz dopiero sobie uprzytomnił, że jest winien świadectwo tym braciom, że powinien powiedzieć: słuchajcie, bracia kochani, nie idźcie tą drogą, bo to jest droga, która prowadzi na zatracenie. Chciał to zrobić, ale było już za późno, już nie było możliwości. Dlatego, kochani, skoro o tym mówimy, powiedzmy sobie otwarcie, wykorzystujmy czas. Bo kiedyś, gdy stąd zostaniemy zabrani, będzie za późno, albo kiedy oni odejdą, będzie za późno. Wykorzystujmy czas, aby powiedzieć ludziom o zbawczej drodze, o drodze, którą jest Jezus. I na jeszcze jeden fakt chciałbym zwrócić uwagę. Nie chciałbym nikogo obrazić, jeśli ktoś jest tutaj na tej sali i takie ma przekonanie. Chciałbym także zauważyć, że są tylko dwa miejsca, że są dwie bramy, że są dwie drogi i dwa miejsca, do których udają się dusze ludzi po śmierci. Prawda? Dwa. Tutaj w tym wypadku łono Abrahama i drugie miejsce, o którym czytamy, kraina umarłych, czyli Hades. I że ludzie szli albo tu, albo tu. Nie spotykamy w Biblii najmniejszej wzmianki o jakimkolwiek trzecim miejscu. A zatem wybaczcie, którzy tak wierzycie, nie ma czegoś takiego w Biblii jak czyściec. Czegoś pośredniego między jednym a drugim miejscem, do którego się ludzie udają, doznają tam oczyszczenia i dopiero potem wędrują tu albo tu. Nie ma czegoś takiego. Tu na tej ziemi zapada decyzja. Po śmierci nie ma już decyzji, już nie ma możliwości. To jest jedyna, nie ma w Biblii, jak powiedziałem, takiej alternatywy. Popatrzcie, ten człowiek też mówi: ojcze Abrahamie, pozwól mi przyjść tam do ciebie. Abraham odpowiada: nie, nie, między nami a wami jest tak wielka przestrzeń i ona jest po to ustanowiona, aby nikt stąd nie przychodził tu, ani nikt stąd nie przychodził tu. Nie ma czegoś pośredniego. Tak jak nie ma trzeciej bramy, tak jak nie ma trzeciej drogi, tak nie ma trzeciego miejsca. Choć powiedzmy kościoły, co niektóre oferują taką możliwość, ale Biblia takiej oferty nikomu nie składa. Janusz Bigda śpiewa taką pieśń: obyś się nie zawiódł. Obyś się nie zawiódł. Przy końcu życia obyś się nie zawiódł. Dlatego warto jest bezwzględnie wierzyć Biblii niż nauczaniu największego kościoła. Bo Biblia i tylko Biblia ma rację. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Jezus, ale moje słowo nie przeminie. A zatem Biblia powiada, że są dwa miejsca. I chciałbym jeszcze na jedną rzecz, kończąc, zwrócić uwagę. Bo mówimy o łonie Abrahama i mówimy o Hadesie. Mówimy o łonie Abrahama i o Hadesie. Dlaczego łonie Abrahama? Bibliści twierdzą, że łono Abrahama symbolizuje, przedstawia, tak się nazywało do czasu śmierci Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie. Bo wtedy nikt inny, jedynie synowie izraelscy, Izraela, synowie Abrahama mieli nadzieję, a o nas powiedział apostoł Paweł: a wy byliście bez nadziei na świecie. Wy nie mieliście żadnej nadziei, dopóki Jezus nie umarł na golgockim krzyżu. A zatem starotestamentowi święci z Izraela, synowie Abrahama, szli na łono Abrahama. Ale chcecie zwrócić uwagę, że w momencie śmierci Pana Jezusa Chrystusa na golgockim krzyżu dokonało się coś, o czym chciałbym, co chciałbym nazwać w taki oto sposób. Jezus jak gdyby poszerzył to miejsce zwane łonem Abrahama, powiększył je i zmienił jego nazwę. Czy ciągle śledzicie jeszcze to, co mówię? Czy już to jest za bardzo męczące? Zmienił jego nazwę. Dlaczego Jezus poszerzył to miejsce? Poszerzył to miejsce dlatego, że od jego śmierci na krzyżu do tego miejsca, w którym był kiedyś ubogi człowiek, które było kiedyś nazwane łonem Abrahama, od jego śmierci na krzyżu do tego miejsca mieli trafiać także poganie, my z pogan. A więc to już nie było miejsce zarezerwowane tylko dla synów Abrahama, ale Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu jak gdyby rozwarłszy ramiona powiedział: synowi Abrahama i poganie, chodźcie do tego miejsca, które dla was przygotowuję. I w związku z tym zmienił nazwę. W Nowym Testamencie już to miejsce nie nazywa się łonem Abrahama, ale nazywa się rajem. Cieszę się, że pamiętacie. Rajem. I pierwszym człowiekiem, który został do tego miejsca oddelegowany, był sprawiedliwy kapłan, faryzeusz, saduceusz. Tak? Nie? Kto? Łotr na krzyżu. Gdy Jezus umierał między jednym łotrem a drugim, ten jeden z nich powiedział: Panie, wspomnij na mnie. Jezus się odwraca do niego i powiada: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną. Halleluja. To oznacza, że do raju posłał Pan Jezus tego łotra, ale sam Pan Jezus mówi: ja też tam będę. To znaczy, że do tego miejsca sam Boży Syn przychodzi. Sam Boży Syn przychodzi. Do raju sam Boży Syn przychodzi. I powiem tak, Paweł apostoł powiada, że on też kiedyś był zachwycony, że Bóg dał mu łaskę i został zachwycony aż do raju. W jednym miejscu powiada do trzeciego nieba, a w innym miejscu powiada do raju. I widział tam, i słyszał tam, i widział rzeczy, i słyszał rzeczy, których się nie godzi nawet mówić. Tak wszystko wspaniale tam wyglądało. Halleluja. A więc to miejsce, do którego wędrują święci Nowego Testamentu, nazywa się dzisiaj rajem. Kiedyś nazywało się łonem Abrahama. I oto Pan Jezus mówi: tam w Królestwie Bożym za stołem zasiada Abraham, Izak, Jakub, a dzisiaj chciałoby się powiedzieć: z łaski Bożej i my tam zasiadać będziemy. Skąd tak mogę, na jakiej podstawie tak mogę mówić? Bo sam Jezus mówi: i przyjdzie wielu ze wschodu, zachodu i usiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Halleluja. Jedni są może już bliżej tego czasu, kiedy tam zasiądą. Inni może jeszcze mają jakiś czas przed sobą, ale tak czy owak, prędzej czy później tam się wszyscy spotkamy. Za stołem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. A powiada Biblia, Jezus powiada, że On sam wtedy, przypasawszy się, będziemy obchodzić razem z Nim wieczerzę Pańską. Będzie nam usługiwał. Będzie usługiwał. O, halleluja. No więc tak w paru może zdaniach przypomnienia, dokąd poszedł Abraham. Żebyście nie myśleli, albo żeby nikt nie myślał, że śmierć Abrahama, który miał 175 lat, zakończyła jego historię. Nie, my się z nim żegnamy na tej ziemi, ale śmierć nie zakończyła jego historii. Jego historia jest przedłużana. On żyje, zasiada, wypełnia swoją rolę, którą mu Pan przeznaczył. Następnym razem będziemy posuwać się dalej w rozważaniu 25 rozdziału i będziemy mówić o atmosferze w domu Izaaka. Bo to jest bardzo ciekawa atmosfera, podobna do atmosfery w wielu współczesnych domach. A zatem niech Pan was błogosławi i miejcie przed oczami to miejsce, do którego nas Pan powołał, które dla nas przeznaczył, abyśmy tam, gdzie On jest i my razem z Nim byli.